Jolanta Kowalewska, kawiarenka polityczna. Dzień dobry. 7 maja sesja wyjątkowa. Zaprzysiężenie radnych nowej kadencji i wyjątkowa sytuacja w tej kadencji. Bardzo licznie reprezentowane będzie młode pokolenie, pokolenie dwudziestoparolatków. I właśnie dwudziestoparolatków gościmy dzisiaj w studiu Radia Szczecin. Są dzisiaj z nami pani Julia Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Dodam, wiek tu jest bardzo ważny, 29 lat. Na co dzień pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzień dobry, witam moich adwersarzy, panią redaktor oraz wszystkich radiosłuchaczy.
Kolejny gość, Wiktoria Rogaczewska, 26 lat, architektka, członkini Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Będzie reprezentować klub Koalicja Obywatelska, ale do żadnego ugrupowania politycznego nie należy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Kolejny gość, pan Mateusz Gieryga, 22 lata, nowa generacja, czyli młodzieżówka Platformy Obywatelskiej, również członek Platformy Obywatelskiej, na co dzień asystent marszałka województwa.
Dzień dobry państwu.
I pan Stanisław Kaup, 25 lat, szef nowej generacji w Szczecinie, na co dzień asystent wiceministra Arkadiusza Marchewki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I 7 maja składają państwo zaprzysiężenie. Trochę namieszaliście w Nowej Radzie Miasta Szczecina. Namieszali też szczecinianie, którzy tak, a nie inaczej wybrali. Bardzo liczna reprezentacja najmłodszych przedstawicieli szczecinian w Radzie Miasta. Co dla was oznacza ta zmiana pokoleniowa w Radzie Miasta Szczecina? Od razu zacznę od pani Julii Szałabawki, a przy okazji zapytam, czy nazwisko pomogło, bo dodajmy, jest pani córką pana posła Artura Szałabawki i wnuczką świętej pamięci posłanki pani Mirosławy Masłowskiej.
No na pewno te wybory pokazały, że jednak potrzebna jest ta zmiana w Radzie Miasta. Wyborcy zagłosowali tutaj i bardzo licznie wybrali właśnie młodych tutaj kandydatów. No najlepszym przykładem tutaj nawet w moim okręgu będę ja i tutaj mój kolega Stanisław, którzy w naszym okręgu pomimo drugich miejsc na liście uzyskaliśmy pierwsze wyniki na naszych listach, więc na pewno ta zmiana jest potrzebna. Jak prowadziliśmy oboje tę kampanię, no to było wiele głosów, że taka zmiana, nowe spojrzenie jest już konieczne. Ja tutaj miałam same pozytywne odbiory tego, że jestem jednak troszkę młodsza, więc tak, będzie duża zmiana, ale myślę, że to będzie pozytywne, bo będziemy mieli dużo osób młodych, ale też sporo tutaj dalej radnych doświadczonych. Taka mieszanka nas, myślę, że to będzie naprawdę coś pozytywnego i naprawdę zdziałamy tutaj dużo dla naszego miasta. Jeżeli chodzi o drugie pytanie.
Czy nazwisko pomogło?
Myślę na pewno, że tutaj tak. Jednak nazwisko jest tutaj dość mocno rozpoznawalne. Tutaj mój tato poseł na Sejm, więc jak najbardziej. Ale też tutaj właśnie ta druga kwestia, tak jak pani wspomniała, mojej świętej pamięci babcia. Często chodząc tutaj, robiąc kampanię door to door, spotykałam się właśnie gdzieś tutaj też z osobami, którzy bardzo dobrze kojarzyli moją babcię świętej pamięci. Więc na pewno tutaj jakaś pomoc tutaj była.
Pani Wiktoria Rogaczewska, co dla pani będzie oznaczała ta obecność w Radzie Miasta?
Ja się bardzo cieszę z tej zmiany, głównie ze względu na to, że myślę, że świeża krew może pomóc mieszkańcom w kontakcie z radnymi. Jesteśmy bardziej dostępni w mediach społecznościowych, więc te interwencje mogą być bardziej doraźne, szybsze, ale też mieszkańcy będą mogli liczyć na większe wsparcie z naszej strony. Jednak mimo wszystko chciałabym zaznaczyć, że cieszę się, że w naszym klubie ten podział nowych radnych i radnych, którzy już mają doświadczenie w Radzie Miasta, w samorządzie, rozkłada się mniej więcej po połowie i liczę, że ta współpraca będzie bardzo dobrze się układać i będziemy się wzajemnie uzupełniać.
I pan Mateusz Gieryga, 22 lata, dodam, a były głosy, że młodzi nie powinni jeszcze startować, powinni zająć się najpierw działalnością w radach osiedlowych, skończyć studia, zbić jakiś dorobek zawodowy, a później dopiero startować do Rady Miasta Szczecina.
Bardzo rzadko trafiały się głosy osób, które mówiły o tym, że ktoś jest za młody. Wbrew pozorom zdarzyło mi się w kampanii z 2-3 razy usłyszeć, że już jestem za stary, żeby startować do Rady Miasta, a pewnie do Sejmu. Także myślę, że to jednak to w dzisiejszych wyborcach widać to, że chcą, żeby to młodzi poszli na, poszli ich reprezentować. To młodzi byli w ostatniej kadencji najaktywniejszymi radnymi. To oni mieli najwięcej interpelacji, najwięcej zapytań. Byli najaktywniejsi na komisjach inicjatyw czy komisji skarg, wniosków i petycji. Więc faktycznie było widać, że to młodzi najbardziej reprezentowali swoich mieszkańców. Zresztą trochę nawiązując do tego, co Wiktoria powiedziała, no rozkład jest dzisiaj idealny. Czy mamy połowę klubu, który jest młody, i połowę osób doświadczonych. Zresztą mówi się, że
mówiąc młodzi... o klubie Koalicji Obywatelskiej.
Tak, oczywiście mówię o klubie Koalicji Obywatelskiej, bo mówi się, że młodzi biegną najszybciej, ale to starzy wierzą gdzie. Więc myślę, że to doświadczenie w połączeniu z naszą młodością będzie idealnym rozwiązaniem dla miasta.
Pan Stanisław Kaup, jak uda się połączyć to doświadczenie z młodością?
Znaczy w ogóle to, co wydarzyło się w wyborach samorządowych, to jest kontynuacja pewnego trendu, który rozpoczął się 15 października ubiegłego roku. Do Sejmu weszło wiele nowych, młodych twarzy i to samo wydarzyło się teraz w samorządzie. Wydaje mi się, że jakby to jest idealny moment, żeby młodzi zaczęli działać na arenie samorządowej, w oparciu też o doświadczenie starszych, dzięki czemu można naprawdę wypracować bardzo ciekawe i dobre pomysły dla miasta, dla jego mieszkańców. To młodzi ludzie mają najczęściej kontakt ze swoimi wyborcami czy z mieszkańcami w danych osiedlach Szczecina, ponieważ mają media społecznościowe, wychodzą na ulicę. W kampanii niejednokrotnie ja spotykałem się z osobami, które były wręcz no, zachwycone, że na osiedlu, w którym mieszkają, jest osoba młoda, prężnie działająca, a przede wszystkim no, spełniająca ich potrzeby, jak chociażby no, zgłaszane interwencje, które ta osoba młoda realizuje. I to właśnie Julia powiedziała, że właśnie ta potrzeba tych młodych ludzi w samorządzie była widoczna w kampanii i to się zmaterializowało w po prostu wyborach.
Bo pan startując z drugiego miejsca zdobył najlepszy wynik w danym tak, okręgu na liście.
W danym okręgu na liście najlepszy wynik, dokładnie. Dziękuję moim wyborcom.
Jeszcze dodam tylko jedną rzecz do tego, co Stanisław powiedział, bo dzisiaj rozmawiamy o Szczecinie, ale warto też spojrzeć na to, że w całym regionie faktycznie mamy praktycznie najmłodsze rady również w najmniejszych gminach. Mamy serdecznego kolegę Maćka Noborskiego, który w Stępnicy został najmłodszy chyba w historii radnym. Olaf Reszta, który został radnym w Wierzchowie, mając 19 lat. To gmina mała, zresztą wielu mieszkańców pewnie nawet nie wie, gdzie ona leży. Mamy tak samo radnych bardzo młodych 18-latków w Przybiernowie, w Osinie. Także w całym regionie faktycznie widać tą zmianę pokoleniową.
Taki trend po prostu przyszedł i taka potrzeba po prostu.
A ja dodam, że gościmy tutaj większość przedstawicieli klubu Koalicja Obywatelska, bo to Koalicja Obywatelska wprowadziła najwięcej radnych debiutantów Prawo, Sprawiedliwość i jedną osobę, Julię Szałabawkę. I przechodząc do kolejnego tematu, chciałabym się dowiedzieć, jakie zadania sobie wyznaczyliście na te najbliższe 5 lat, co chcecie zrobić, pani Wiktoria Rogaczewska.
Tutaj myślę, że nie będzie to nic zaskakującego, bo wiele z moich planów jest powiązanych z moim obszarem zainteresowań i moim wykształceniem, czyli z architekturą i planowaniem przestrzennym. Chciałabym być radną, która nie tylko dba o inwestycje, o takie doraźne też działania, czyli naprawę chodnika, budowę wiaty czy ustawienie ławki, ale też właśnie mam wizję zmiany miasta w tym rozumieniu wizualnym, przestrzennym. To są takie działania jak na przykład ponowne powołanie, z tych pierwszych, powołanie Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, która od grudnia nie funkcjonuje jako SARP. Przedstawiliśmy rekomendacje 5 bardzo dobrych nazwisk. Wiem, że Izba Architektów też jest w trakcie, bądź właśnie co wysłała swoje rekomendacje. Oprócz tego myślę, że musimy się pochylić nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które trzeba zaktualizować, bo Szczecin może chwalić się tym, że ma pokrycie w prawie 50% miasta planami przestrzennymi, ale wiele z nich jest starych. To są na przykład plany z lat 90., kiedy miejsca te zostały już porośnięte zielenią i teraz taki był na północy właśnie przykład, kiedy deweloper przepraszam, planuje dużą inwestycję w miejscu, gdzie jest ogrom zieleni. To jest niedaleko uroczyska Kupały. I to wynika z tego, że po prostu od lat 90., kiedy ten plan był uchwalany, to miejsce się diametralnie zmieniło, więc musimy zaktualizować te plany. Duży potencjał jest w tym, że będą też teraz wprowadzane plany ogólne, bo zmieniła się ustawa. Ogromnym problemem Szczecina jest też takie zanieczyszczenie wizualne, czyli remedium na to będzie uchwała krajobrazowa, która od 9 lat jest w zamrażarce naszej miejskiej, więc...
Czy uda się ją wyjąć z tej zamrażarki?
Ja nie odpuszczę, będę o nią walczyć. A z takich jeszcze mniejszych rzeczy myślę, że jest przygotowanie takich wytycznych dla inwestorów w Szczecinie, dla projektantów, które mogłyby być wiążące, na przykład związane z zielenią, z mieszkalnictwem. Wiele miast w Polsce takie działania podejmuje. No i przede wszystkim przywrócenie urzędu architekta miasta.
O to chciałam zapytać.
Oczywiście, właśnie. Ale też nie tylko
na
w takiej
ile
formie.
To przeszkadza miastu, że tego głównego architekta miasta nie ma?
Ja bym poszła krok dalej względem tego, co było za kadencji świętej pamięci Jarosława Bondara. Chciałabym, żeby wzorem Warszawy było wymagane uzyskanie zgody czy uzgodnienia architekta miasta podczas planowania inwestycji. Zatem to nie jest jakaś nowość. Takie rzeczy na przykład działają w Warszawie. W czasie, kiedy chcemy uzyskać pozwolenie na budowę w jednym z ratuszy dzielnicy, i tak musimy uzyskać uzgodnienie z architektem w głównym gmachu miejskim. I myślę, że gdyby takie działania były, mielibyśmy możliwość na przykład zatrzymania tej inwestycji na Szymanowskiego, o której myślę, że nie muszę tutaj opowiadać, bo wszyscy wiemy, z czym to się wiąże.
Słuchaczom dodajmy, że naprzeciwko Urzędu Miasta staje budynek mieszkalny, który będzie zasłaniał widok budynkom znajdującym się zaraz w sąsiedztwie. I to mocno.
Zgadza się.
Wszystkie zadania, rozumiem, pan Mateusz Gieryga, jakie pan wyznaczył sobie cele na najbliższe 5 lat?
Ja na pewno bardzo podobnie, zresztą ja jestem studentem ostatniego roku budownictwa z kolei, także bardzo powiązana branża z architekturą. Ja z kolei w specjalizacji w drogach i mostach, więc myślę, że na pewno coś, co tyczy się mojego kręgu, czyli podtapianie Starego Pogodna. To jest rzecz, którą zresztą obiecywałem też wszystkim mieszkańcom i podnosiłem tę kwestię w swojej kampanii wyborczej. Więc tu na pewno będę chciał wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte na uczelni do tego, żeby móc faktycznie przeprowadzić tą inwentaryzację kanalizacji i tego, jak wygląda odprowadzanie ścieków i deszczówki z ulic Starego Pogodna. Z drugiej strony doświadczenie, które wyniosłem z NGO-sów. Chciałbym faktycznie wykorzystać to, żeby współpracować z organizacjami strefy pozarządowej. Sam wywodzę się z różnych stowarzyszeń, nie tylko tych okołopolitycznych, ale też i Młodzieżowego Strajku Klimatycznego czy Amnesty International, czyli typowo prawnoczłowieczych i prośrodowiskowych organizacji, więc to też chciałbym wnieść na kanwę Rady Miasta. Chciałbym też bardzo silnie współpracować z Młodzieżową Radą Miasta. Ja sam kiedyś byłem radnym Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z kolei, więc chciałbym, żeby ta partycypacja młodych w życiu miasta była dużo większa. Myślę, że pierwszą z takich rzeczy, którą moglibyśmy wprowadzić, to inicjatywa uchwałodawcza dla Młodzieżowej Rady Miasta, czyli to, co udało nam się wprowadzić na przykład w województwie, że Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ma dzisiaj tę inicjatywę uchwałodawczą, może proponować swoje własne projekty uchwał na sejmik i to samo mogłaby mieć Młodzieżowa Rada Miasta, bo myślę, że ich pomysły i ich perspektywa zmiany miasta byłaby tu kluczowa, bo to ich przyszłość, zresztą tak samo jak i nasza.
Na ile te uchwały młodych byłyby obowiązujące?
Czy wiadomo, że to są uchwały, które i tak musiałaby precedować Rada Miasta, ale patrząc na to, że dzisiaj to młodzi faktycznie mają dużą siłę w Radzie Miasta, również w największym klubie Koalicji Obywatelskiej, myślę, że moglibyśmy pomagać tym młodym, zapraszać ich na naszą sesję, wysłuchiwać ich pomysłów. I myślę, że jeśli faktycznie byłyby one możliwe do zrealizowania, nie widzę przeciwwskazań do tego, żebyśmy je wprowadzali. Myślę też zresztą, że Komisja Inicjatyw czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powinna być też takim miejscem, na które stale powinniśmy zapraszać różnych przedstawicieli ugrupowań. Od Rowerowego Szczecina przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny po aktywistów, którzy działają na Orła Białego, Przygodnej czy Rajskiego, powinniśmy faktycznie tworzyć takie miejsce do debaty na komisjach i faktycznie wdrażać te pomysły, które mieszkańcy przynoszą. I kolejna rzecz, czyli współpraca bardzo silna z radami osiedli, coś czego brakowało w poprzedniej kadencji. To, żeby miasto wysłuchiwało pomysłów rad osiedli, reagowało na ich pomysły i faktycznie umożliwiało korzystanie z budżetu, który dla rad osiedli jest przygotowany. Zresztą myślę, że on też powinien zostać teraz dostosowany do tego, jak wielka jest rada osiedli. Faktycznie mamy kilkadziesiąt rad osiedli w Szczecinie. Każda z nich ma taki sam budżet, a wielkościowo różnią się całkowicie. Powinniśmy zmienić funkcjonowanie trochę tych rad osiedli, żeby one faktycznie stały się głosem pomocniczym miasta, żeby pokazywały, jakie inwestycje są kluczowe dla ich terenu, jak te tereny powinny być rewitalizowane i jak wdrażać te pomysły, żeby były one w zgodzie z jednej strony z tym, co miasto chciałoby realizować, ale żeby również zaspokajało potrzeby mieszkańców.
A mówiąc o debatach, jaka najbliższa debata Pana zdaniem powinna się odbyć? Na jaki temat?
Na pewno powinniśmy spotkać się z mieszkańcami Pogodna, żeby porozmawiać o tych podtopieniach. Ostatnio zresztą na debacie, która odbywała się na Pogodnie i takie debaty zresztą też powinny się odbywać lokalnie na tych osiedlach. Pan Paweł Wierzchowiec, radny osiedla, pokazywał zdjęcia z tego, jak faktycznie tu mieszkańcy dbali o to, żeby te domy zabezpieczyć. To z tych rzeczy związanych akurat z moim osiedlem. Z drugiej strony mamy tak samo kwestię przygodnej, mamy kwestię uchwały krajobrazowej. Tych pomysłów jest naprawdę bardzo dużo, które powinniśmy realizować. Ale jedną z kluczowych rzeczy, którą powinniśmy zająć się kompleksowo, powinna być też realizacja projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Bo w kampanii bardzo dużo osób podnosiło kwestię tego, że mamy projekty, które zalegają po kilka lat. Mieszkańcy na nie zagłosowali, a do dzisiaj ich nie ma. Pierwszy przykład z brzegu tyczący się zresztą mojego okręgu, czyli ścieżka na ulicy Mickiewicza. Coś, co ciągnie się od wielu lat. Są różne kontrowersje wokół tej ścieżki. Z jednej strony mieszkańcy niby nie chcą, z drugiej strony projekt wygrał. Więc faktycznie powinniśmy się pochylić nad tym, jak szybciej realizować projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
I pan Stanisław Kaup i pomysły pana na najbliższe 5 lat.
Znaczy, ja startowałem do tych wyborów z takim przesłaniem do mieszkańców, że Rada Miasta ma być kolejnym etapem mojej działalności. Ja na osiedlu Gumieńce, Pomorzany, Nowe Miasto działam od ponad 4 lat. Mieszkańcom w wielu sprawach pomogłem, ale jednak z perspektywy takiego społecznika pewne rzeczy były nie do przeskoczenia. Jako radny miasta mówiłem, że chcę i będę korzystać z narzędzi, które ma radny miasta, chociażby interpelacje, no, zabieranie głosu na sesjach Rady Miasta i w ogóle jakby troszeczkę inna pozycja do zajmowania się sprawami miejskimi. Natomiast chciałbym kontynuować tę pracę w postaci zbierania od najdrobniejszych spraw na osiedlu, informacji, co trzeba załatwić, od właśnie przysłowiowej dziury w drodze czy krzywego chodnika, po te większe inwestycje, które już od wielu lat są mi zgłaszane, kwestia parkingów, kwestia remontów dróg, szkoły na Gumieńcach przede wszystkim. Więc jakby to są te najważniejsze punkty. No i oczywiście też chciałbym do Rady Miasta wprowadzić, myślę, że dla Szczecina bardzo ważną sprawę, czyli gospodarkę morską jako punkt do debaty też. Nie ma w Szczecinie komisji obecnie gospodarki morskiej.
Powinna powstać?
Myślę, że powinna. Myślę, że powinna, ponieważ Szczecin no, leży prawie nad morzem, jak to się mówi. Wody morskie sięgają na wysokość no, już prawie centrum miasta, więc myślę, że o tym trzeba zacząć rozmawiać. Mamy wiceministra, który Arkadiusza Marchewkę, który zajmuje się kwestiami gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dlatego warto wykorzystać to, żeby wzmocnić potencjał Szczecina, który musi konkurować z portami zarówno krajowymi, jak w Gdańsku, a także portami nawet w Niemczech, tak? Myślę, że to jest ten kierunek, który Szczecin powinien obrać i też wziąć pod uwagę, że jest miastem bardzo blisko Bałtyku i należy ten potencjał wykorzystać.
I pani Julia Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie obietnice pani złożyła wyborcom na najbliższe 5 lat?
Jeżeli chodzi o działania, które będę podejmować tutaj przez tą najbliższą kadencję, no to tak samo to jak pan Stanisław. Będę zaczynać od tych rzeczy mniejszych, jak naprawa dróg, naprawa chodników, dostawienie koszy na śmieci czy ławek, które są potrzebne tutaj osobom starszym, jak również parkingi. No wszystko tutaj to, co wspominam, to wszystko to wynika z prowadzonej przeze mnie kampanii. Tysiące odwiedzonych tutaj osób i te problemy się po prostu przewijają. Dla nas czasem to może te problemy nie wydają się takie istotne, ale dla mieszkańców tutaj danego okręgu one naprawdę są tutaj dość ważne. Tutaj więc tak jak mówię, przede wszystkim być blisko tutaj ludzi, słuchać problemów mieszkańców, a jeżeli chodzi o takie dwa projekty, tutaj też miałam takie głosy mieszkańców, że trzeba o to zadbać, no to będzie tak, oświetlenie cmentarza centralnego. Proszę pamiętać, że to jest to największy cmentarz w Polsce i trzeci największy cmentarz w Europie. To jest nasza wizytówka, o którą powinniśmy zadbać. Niestety jesienią, gdy już jest ciemno na dworzu o godzinie 16:00, jest to dość niebezpieczne chodzić po cmentarzu, który jest całkowicie ciemny. Tak więc tutaj to oświetlenie tego cmentarza, mam nadzieję, że przy współpracy ponad podziałami, ponad partyjnymi uda nam się to zrobić. I jeżeli chodzi o drugą kwestię, myślę, że też tutaj bardzo ważną i chyba tutaj wszyscy moi adwersarze się ze mną zgodzą, to zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na terenie Szczecina, bo niestety tego nie mamy.
I pani Wiktoria Rogaczewska jeszcze zgłaszała
się. Chciałabym się jeszcze odnieść do tego, co mówił Mateusz, ponieważ ja też mam DNA społecznikowe, więc w pełni się zgadzam z tym, co powiedział kolega o partycypacji społecznej, o angażowaniu ruchów miejskich i organizacji pozarządowych. Myślę, że powinniśmy jeszcze bardziej ich włączać, ale w połączeniu z konkursami architektonicznymi, żeby dalej to nie były przetargi, żeby nie decydowała cena, a jakość. Więc wytyczne, połączenie wytycznych z partycypacji społecznej, z rozmów z mieszkańcami, z konkursami, czyli z dobrą architekturą. Myślę, że to będzie też łatwiejsze, kiedy dokumenty czy wytyczne miejskie będziemy też wizualizować. Mam na myśli na przykład uchwałę krajobrazową, którą wprowadzimy, żeby zrobić taki też przewodnik. Wzięłam tu ze sobą dokument, który został wydany, broszurę, która została wydana w Warszawie, żeby też pokazać tutaj koleżance i kolegom z Rady, do czego ja bym chciała dążyć, żeby to było bardziej przystępne. Siłą rzeczy wtedy bardziej angażowało mieszkańców. I druga kwestia, którą też myślę, oprócz tych takich broszur, wizualizacji, to też forma miejscowego planu zagospodarowania, żeby może pochylić się nad tym, żeby zrobić, idealnie byłoby makietę taką w skali fizyczną, ale na przykład makietę w formie 3D, żebyśmy widzieli, jak ten plan może rzeczywiście wyglądać, realizacja jego i wtedy dopiero móc o nim prowadzić dyskusję.
I jesteście przedstawicielem pokolenia, bo ja bym chciała przejść już do kolejnego tematu.
Tylko chcę potwierdzić właśnie to, co mówiła pani Julia, że mieszkańcy obecnie oczekują tych najmniejszych inwestycji wokół nich, a nie megalomańskich, wielkich, kolejnych projektów, które nie wpływają znacznie na poprawę ich życia. Bo jednak mieszkańcy potrzebują tego prostego chodnika przed domem czy tej ławki, prawda? Więc jakby tutaj naprawdę to jest ważne w tej kadencji, żeby wysłuchać mieszkańców i zadbać o to, o co dokładnie oni proszą.
Zacznijmy to jest właśnie od tych małych rzeczy, tak. Potem skupmy się już na tych większych, jak zakończymy te wszystkie małe, tak bardzo potrzebne rzeczy tutaj dla naszych mieszkańców.
A wy doskonale wiecie, jak w Szczecinie żyje się 20-parolatkom, jak żyje się młodym ludziom. Czy Szczecin jest miastem dla młodych? I co można jeszcze tutaj w tym zakresie zmienić? Jakie zmiany powprowadzać? Jakie rozwiązania powprowadzać? Co może zrobić Rada Miasta Szczecina, pan Stanisław Kaup?
Znaczy ja uważam, że Szczecin jest miastem dla młodych. Ja zostałem w Szczecinie na studia. Nawet nie wyobrażałem sobie nigdy mojego wyjazdu poza Szczecin. No, ja po prostu kocham to miasto i jakby widzę w tym mieście potencjał. Natomiast są pewne kwestie, które należy poprawić. No, przede wszystkim trzeba zastanowić się, dlaczego w Szczecinie mamy około 30 tysięcy studentów, gdzie w innych miastach jest dwa razy więcej, a nawet w innych większych jeszcze miastach, jak Wrocław czy Gdańsk, ponad 100 tysięcy studentów. To są dane, które sprawdzałem właśnie przed audycją. I trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że jakby kwestia tego, że studenci emigrują ze Szczecina do innych większych miast, jest na pewno jakimś tam wynikiem ich potrzeby usamodzielnienia się i wyjechania do innego miasta, żeby zamieszkać samemu czy z jakimiś znajomymi i trochę uwolnić się od tej pieczy rodzicielskiej. Natomiast do Szczecina przyjeżdżają osoby studiować z mniejszych miejscowości, z naszego regionu. Natomiast nie jest tych osób tak dużo. Trzeba zastanowić się, dlaczego nie ma tego przepływu studentów pomiędzy większymi miastami i dlaczego właśnie Szczecin nie partycypuje właśnie w takiej wymianie studentów, że nie przyjeżdżają do nas osoby z Gdańska, z Wrocławia, tylko z mniejszych miejscowości. Myślę, że przede wszystkim kwestia jako miasto budowy większej liczby mieszkań czy pokojów dla studentów. Miasto prowadzi takie programy, natomiast jest tego zdecydowanie za mało. Sprawdzałem też, jak wyglądają kwestie akademików oferowane przez uczelnie wyższe i też studenci narzekają, że tych miejsc jest zdecydowanie za mało na ich potrzeby. No i kwestia też samych uczelni. No tutaj miasto za dużo do powiedzenia nie ma, a to uczelnie powinny podwyższać cały czas te standardy, tą jakość. I owszem, kwestia Politechniki Morskiej czy też PUM-u zaczyna być widoczna nie tylko jako dobrej uczelni w Polsce, ale też wśród na przykład Skandynawów, którzy przyjeżdżają do Szczecina. I tutaj też ten potencjał myślę, że należy wykorzystać, że jesteśmy blisko Skandynawii i ci studenci chętnie przyjeżdżają na przykład na kierunki medyczne na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. I to jest ta szansa, żeby tych studentów przyciągać może nie z Polski, ale też ze Skandynawii. Może to jest rozwiązanie.
Pan Mateusz Giryga, czy Szczecin jest miastem dla młodych?
Myślę, że Szczecin nie jest miastem dla młodych, tylko że faktycznie nie realizuje tej polityki zachęcania ludzi do przyjazdu do Szczecina. Czyli nie oszukujmy się, nie zatrzymamy osób, które chcą wyjechać, usamodzielnić się i chcą pojechać po prostu na lepsze uczelnie. Czyli jako miasto nie podniesiemy poziomu uczelni. Nie oszukujmy się, najwyższy w rankingach on nie jest, po prostu. Takie, a nie inne są rankingi. Ja jestem zresztą zwolennikiem tego, że te rankingi nie powinny mieć miejsca.
No Pomorski Uniwersytet Medyczny by zaprotestował
oczywiście.
Tutaj.
Oczywiście, PUM jakby wybija się na tle innych uczelni, ale koniec końców te rankingi niestety nas dołują. Zresztą to jest tendencja błędnego koła, bo w rankingu jak już raz wylądujemy na niskim miejscu, to już zawsze na nim będziemy, bo ci lepsi studenci będą chcieli wyjechać. Ja jestem zdania, że te rankingi generalnie nie powinny istnieć. Natomiast jako miasto powinniśmy robić to, co możemy, czyli zachęcać mieszkańców całego regionu do tego, żeby przyjeżdżać do Szczecina. Ta inicjatywa, która powstała, czyli Akademicki Szczecin, ona nie powinna otwierać się tylko w momencie, w którym pojawia się rekrutacja i ona działa tylko w Szczecinie, bo ona jest skierowana tylko do mieszkańców Szczecina. To jest kompletny błąd. Znaczy wywieszenie 40 billboardów w Szczecinie o tym, że Rody Północy wzywają na ZUT, albo żeby iść na Uniwersytet Szczeciński, to jest kompletna bzdura. Znaczy tych ludzi i tak nie zatrzymamy.
Czyli te billboardy, gdzie powinny wisieć? W innych miastach?
Oczywiście. One powinny wisieć w całym regionie. One powinny być w Pyrzycach, one powinny być w Świdwinie, w Sławnie. Czyli w miastach, które zastanawiają się nad tym, gdzie pojechać na studia. Pyrzyce myślą, czy pojechać na Uniwersytet Zielonogórski, czy pojechać na Uniwersytet Szczeciński. I to tych mieszkańców powinniśmy zachęcać do tego, żeby przyjeżdżali do Szczecina. Zresztą powinniśmy też mieć dużo większą współpracę między biznesem a uczelniami. I w tym powinien pojawić się Szczecin jako pośrednik między dobrą współpracą z biznesem i przyciąganiem inwestorów do Szczecina, a uczelniami, ponieważ Szczecin współpracuje oddzielnie z uczelniami, oddzielnie z inwestorami, powinien to połączyć i pomyśleć nad tym, jak można porozumieć uczelnię a biznes, żeby stworzyć na przykład kierunki sponsorowane przez dany biznes. Mamy ogromną spółkę Asprot. Może warto, żeby włączyć Asprot w działania ZUT-u, żeby stworzyć kierunek pod inżynierów maszyn piekarniczych. Mamy ogromną spółkę teraz Vestas zajmującą się źródłami odnawialnymi, czyli pomyśleć, jak włączyć na przykład ministerstwo, z którym mamy teraz zresztą bardzo dobrze reprezentowane przez ministra Klaudiusza Marchewkę, razem ze Szczecinem i razem z uczelniami i razem z regionem, który również się w to włączał, z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele, do tego, żeby tworzyć te kierunki przyszłościowe, czyli to, co inwestorzy tutaj będą chcieli dalej robić, żeby zatrzymywać też tych studentów, którzy z jednej strony przyjadą do naszego miasta, ale żeby mogli w nim zostać, żeby mieli perspektywę, że oni znajdą pracę, a nie tworzyć na siłę kierunki, po których ci ludzie będą się zastanawiać, co oni właściwie mogą robić z życiem i na koniec zapiszą się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako bezrobotni. Czyli powinniśmy faktycznie myśleć o tym przyszłościowo, czyli z jednej strony przyciągać mieszkańców. Mamy już też program Mieszkanie dla Studenta, który działa świetnie, tylko jest praktycznie niereklamowany. Ja sam jako obecny student kompletnie nie wiedziałem o tym, że takie mieszkanie istnieje do momentu, aż poruszyłem to w jakiejś debacie. I...
Bo ma pan na myśli ten program TBS-u?
Tak, mam na myśli program TBS-u. One są kompletnie niereklamowane. Zresztą dzisiaj próbowałem sobie sprawdzić stronę Mieszkania dla Absolwenta, która działa kompletnie tragicznie. Na telefonie ona się nie otwiera. Nie da się sprawdzić. Tak, nie da się sprawdzić, jak również, to mieszkanie właściwie
również, dostać. Również sprawdzałam, trudno znaleźć informacje, czyli apel do TBS-u o uaktualnienie strony.
Dokładnie. A druga rzecz, czyli brak mieszkania dla młodych. Znaczy, mieszkanie dla absolwenta ma jeden drobny kłopot. Wymaga wkładu własnego. Znaczy, studenci, którzy studiują dziennie, nie oszukujmy się, wyciągnięcie od nich 30% wkładu własnego wartości inwestycji, to jest kompletna rzecz niemożliwa. Znaczy, powinniśmy tworzyć mieszkania...
A my jeszcze o mieszkaniach porozmawiamy i ja oddam głos w tej chwili pani Wiktorii Rogaczewskiej. Co zrobić, żeby młodzi chcieli mieszkać w Szczecinie i tu przyjeżdżali?
Przychylę się do tego, co mówili koledzy, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. To jest problem, myślę, że dotyczący wielu miast, ale też później będziemy
jeszcze,
o tym mówić.
Jeszcze porozmawiamy teraz zostawię.
Trochę stanę w obronie uczelni szczecińskich, ponieważ PUM wiemy, że jest wysoko w rankingach. Tutaj tymi rankingami również bym się nie kierowała, tak jak kolega mówi. ZUT jest najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce. Akademia Sztuki ma bardzo dobre zaplecze, zarówno jeśli chodzi o narzędzia, materiały, a także kadrę naukową. Politechnika Morska to jest jedna z dwóch uczelni morskich w Polsce, więc myślę, że zaplecze uczelniane może być atrakcją, może przyciągać studentów do Szczecina, ale dużym problemem jest to, że te jednostki uczelniane są rozrzucone po całym mieście. Mamy Cukrową, mamy Żołnierską, na której ja studiowałam, gdzie dojechanie naprawdę jest trudne. Studenci PUM-u, mimo że uczelnia atrakcyjna, mają ten problem, że muszą później dojeżdżać na praktyki do Polic. Więc myślę, że tutaj powinniśmy się pochylić nad transportem miejskim w dużej mierze. Gdy już ruszy SKMK, mam nadzieję, że to będzie niedługo, powinniśmy przeprowadzić dogłębną analizę ruchu komunikacyjnego, gdzie te ścieżki pieszych się kierują, w jakich godzinach. I zupełnie, nie tylko dodając jedną linię, czy ujmując tutaj kilka połączeń, stworzyć nową siatkę połączeń komunikacyjnych. To jest duże wyzwanie, to są duże nakłady i czasowe, i finansowe, ale myślę, że miasto powinno stanąć przed tym wyzwaniem. I jeszcze jeden aspekt, który dotyczy nie tylko studentów, ale już młodzież w wieku późniejszej szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej. To jest coś, czym ja się zetknęłam na wszystkich etapach mojej edukacji, bo jeszcze gdy chodziłam do gimnazjum, pamiętam, że w szkole siedzieliśmy, była taka wnęka w gimnazjum numer 32 przy ulicy Kopernika, gdzie wszyscy siedzieliśmy, po prostu cała moja ekipa z mojej klasy, z klas niższych, z klas wyższych, siedzieliśmy tam, ponieważ nie mieliśmy gdzie spędzać czasu po szkole. Nie było takich przestrzeni. Teraz widzę, że uczniowie siedzą w tej nowej strefie gastronomicznej w Galaxy. Oni tam grają w karty nawet. Powinniśmy stworzyć jakiś taki przestrzeń, może inkubator rozwoju młodzieżowego, gdzie oni mogliby nieodpłatnie, że to nie jest kawiarnia, gdzie muszą kupić kawę, żeby móc tam usiąść, żeby mogli tam spędzać czas. Kiedyś tutaj z kolegami w 2019 roku składaliśmy petycję do prezydenta w sprawie przedłużenia godzin otwarcia bibliotek, w tym Książnicy Pomorskiej, ale też bibliotek uczelnianych. Chcieliśmy przedłużenia do godziny 22.
I jak to się skończyło?
Niestety petycja została...
Wydaje mi się, że chyba Książnica Pomorska odpowiedziała na ten nasz apel i o godzinę była jakaś tam część pozytywnej reakcji, bo tylko już nie pamiętam,
to
bo to było...
Potem też się zmieniło, bo my to składaliśmy w 2019 roku, potem był COVID, tak. Więc jakby tutaj ten proces został
chyba
zaburzony.
Książnica odpowiedziała pozytywnie.
W wielu miastach biblioteki są całodobowe i wiemy, że ta Książnica Pomorska, to pamiętam od czasów gimnazjum, liceum, potem studiów, że w tej Książnicy Pomorskiej ciężko było znalezienie miejsca. I to w strefie ciszy jeszcze może było możliwe, ale w tej strefie, gdzie możemy chociaż po cichu porozmawiać, wspólnie się ucząc, było to bardzo trudno. Dlatego myślę, że takiego miejsca nam brakuje. Więc transport i te przestrzenie dla młodych.
Tylko dodam, bo mamy też darmowy transport dla uczniów, ale nie ma go dla studentów, więc to jest też perspektywa na to, żeby rozwinąć komunikację miejską dla studentów w formie po prostu darmowej.
I to by było oczywiście pytanie od skarbnika miasta, czy budżet to wytrzyma?
Wytrzyma uczniów, których jest zdecydowanie więcej.
I pani Julia Szałabawka, czy Szczecin jest miastem, w którym młodym żyje się wygodnie i jakie udogodnienia można wprowadzać i jakie może wprowadzić Rada Miast?
Znaczy, wydaje mi się tutaj, że Szczecin jest miastem dla młodych, tylko tak jak tutaj moi poprzednicy wspomnieli, trzeba tych kilka kwestii tutaj poprawić. Zgodzę się tutaj całkowicie z panią Wiktorią, że komunikacja miejska u nas jednak troszkę kuleje, tak? Gdzieś te korki, opóźnienia, nieprzyjeżdżające tutaj autobusy, no musimy o to zadbać, tak? Bo jeżeli mamy tutaj poruszać się tą komunikacją, to ona musi być przede wszystkim sprawna. Nie może być tutaj ciągłych opóźnień. Oprócz tego oczywiście tutaj uczelnie powinny zachęcać tutaj bardziej studentów, powinny podnosić ten poziom, no ale tak jak tutaj też kolega mówił, Stanisław, no my nie mamy tutaj na to wpływu, możemy tutaj jedynie prosić rektorów, żeby tutaj tą sytuację poprawiali. Kolejną ważną kwestią jest oczywiście tutaj miejsca pracy, czyli studenci, którzy kończą u nas studia, żeby mieli gdzie pracować za godne tutaj zarobki, czyli też szukanie nowych inwestorów. Oprócz tego na całokształt tutaj, trzeba spojrzeć na całokształt, czyli nie tylko tutaj transport publiczny, nie tylko uczelnie, nie tylko praca, też właśnie tutaj mieszkania, tereny zielone, żeby ludzie mieli gdzie spędzać młodzi czas. Więc trzeba po prostu spojrzeć na wszystko i tutaj każdy ten element, znajdzie się jakiś element, który można by było tutaj poprawić.
A w kampanii teraz parlamentarnej, tej samorządowej, w wielu miastach przewijał się temat właśnie mieszkań, budownictwa dla ludzi młodych, budownictwa na tani wynajem. Tu głównie Lewica podkreśla, że miasta powinny budować mieszkania komunalne na tani wynajem, gdzie stawka no, jest równa połowie stawki ceny rynkowej. Co państwo myślą o tym pomyśle? I czy gmina Szczecin powinna w jakiś sposób wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego dla ludzi młodych? Czy powinna im w jakiś sposób pomagać w kupnie, czy też w wynajmie mieszkania? Pani Julia Szałabawka.
Na pewno należałoby się tutaj nad tym zastanowić, tak? Bo te potrzeby są ogromne. Sama mam tutaj bardzo dużo znajomych, którzy właśnie skorzystali tutaj z programu rządowego Kredyt 2%, więc te potrzeby są naprawdę bardzo duże. Bo to ja nie mówię o dwóch znajomych czy pięciu, tylko naprawdę. To jest bardzo dużo osób, które w tym momencie właśnie mogły skorzystać. Czekały tutaj kilka lat, bo niestety wcześniej nie miały takiej możliwości i tutaj skorzystały z tego kredytu. Więc należałoby się tutaj nad tym jak najbardziej zastanowić, tylko oprócz tego budowania
nowych...
Ale
kredyt, no to są kredyty rządowe, to nie są kredyty gminne.
No tak jak mówię, to na pewno trzeba by było się zastanowić jakiś taki program pomoc tutaj dla naszych młodych mieszkańców przemyśleć. Jeżeli chodzi tutaj o te mieszkania komunalne, no to tak, oczywiście budować nowe, tylko też trzeba zająć się tymi, które już są. Oczywiście pomagajmy tej młodym, ale też pomagajmy tej osobom starszym, które żyją w tych mieszkaniach komunalnych, często z bardzo złymi warunkami, czyli brakiem dostępu do toalety. Więc róbmy wszystko po kolei. Najpierw tutaj poprawa tego, co już jest, a potem budowanie nowego.
Czy gmina Szczecin w jakiś sposób powinna się angażować jeszcze bardziej i pomagać w zdobyciu mieszkań młodym ludziom? Wynajem czy też kupno?
Myślę, że odpowiedzią na to pytanie mogą być dane statystyczne. W Unii Europejskiej wzrost mieszkań w ubiegłym roku, spadek cen to jest o 0,2%. W Polsce jest to wzrost o 13%. Więc myślę, że odpowiedź nasuwa się sama, że jest ten problem i mieszkania będą coraz trudniej dostępne. Zatem oczywiście, że musimy się w to włączać. Szczecin ma już dobrą bazę mieszkań komunalnych i powinien cały czas swój zasób powiększać.
Ja tutaj budować nowe mieszkania komunalne?
Budować, ale też remontować pustostany. Myślę, że to, co powiedziała koleżanka wcześniej, pani Julia Szałabawka, nie możemy ograniczać się tylko do budowy nowych, bo można mieć ręce i mieć stopy, więc powinniśmy i remontować pustostany, i budować toalety w mieszkaniach, które już są zamieszkałe, a także budować nowy zasób. I myślę, że ta synergia tutaj jest niezbędna do tego, żeby sprawiać, żeby w Szczecinie mieszkało się lepiej, żeby te warunki mieszkaniowe były lepsze.
Bo gmina Szczecin do tej pory stała na stanowisku, my mieszkań komunalnych budować nie będziemy, bo te zadania doskonale wypełnia Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które buduje właśnie mieszkania dla szczecinian. I ja wiem, że pan Mateusz Gieryga tutaj sprawdzał, jak ten TBS funkcjonuje i co z tymi mieszkaniami dla młodych.
Znaczy, jedno, co trzeba powiedzieć, to rozwój naszego TBS-u jest naprawdę na wysokim poziomie. Znaczy, my budownictwo socjalne mamy praktycznie najlepsze w Polsce. Ostatnio trochę zaczął nas doganiać Włocławek, natomiast tak naprawdę za Włocławkiem i Szczecinem później jest długo, długo nic. My mamy ponad 5 tysięcy mieszkań komunalnych w Szczecinie na 20 osiedlach, więc to jest naprawdę...
Komunalnych czy TBS-owskich?
TBS-owskich, przepraszam, TBS-owskich. Więc to jest faktycznie dobra liczba. Zresztą 2020 był rekordowy pod względem Polski, ponad 400 mieszkań wybudowanych przez TBS. Więc faktycznie ten rozwój jest dobry. Natomiast ta współpraca i synergia między miastem a TBS-em powinna być po prostu większa. Powinniśmy sprawdzać, jakie są potrzeby mieszkańców, na co oni zwracają uwagę, prowadzić te badania, jakie są problemy mieszkańców mieszkających w mieszkaniach komunalnych, a jak żyje się mieszkańcom mieszkającym w TBS-ach. I z drugiej strony wprowadzić faktycznie program mieszkań dla młodych. Znaczy mamy mieszkanie dla studenta, mamy mieszkanie dla absolwenta, które moim zdaniem powinno być zmienione, bo ta kwota 30% wkładu własnego jest nie do przekroczenia dla osoby, która kończy studia dzienne.
A 30% wkładu własnego, no to dodajmy, że jest to poziom 100 tysięcy złotych.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Znaczy na stronach TBS-u znajdziemy, że to jest kwota około 70 tysięcy. Nie oszukujmy się, to dzisiaj nie jest 70 tysięcy i te kwoty, które są gdzieś tam podawane na TBS-owskich stronach są po prostu nieaktualne, bo znalazłem, że cena za metr kwadratowy to około 14 zł czynszu. To na pewno dzisiaj nie jest taka cena. Natomiast wracając, tak, powinniśmy prowadzić dużo mocniejszą synergię między miastem a TBS-em, żeby faktycznie wprowadzać te remontowane mieszkania komunalne, żeby dalej prowadzić rozwój mieszkań socjalnych i do tego, żeby wprowadzić program mieszkania dla młodych, który realnie będzie tym młodym pomagał i do tego go reklamować, żeby mieszkańcy faktycznie wiedzieli, że te mieszkania istnieją. Zacznijmy może od mobilnej wersji strony TBS-u.
A słuchaczom, którzy nas słuchają, a do końca nie wiedzą, jak wygląda zasada właśnie mieszkalnictwa TBS-owskiego, wyjaśniam, że najpierw trzeba wpłacić no tak zwany wkład własny, tą partycypację, to jest 30% wartości mieszkania. Jeżeli przestajemy wynajmować dane mieszkanie, to ta partycypacja jest nam zwracana. Jeżeli je wynajmujemy, to płacimy gminie czynsz. No on jest wyższy niż w mieszkaniach komunalnych. Ile obecnie wynosi? Niestety Państwu nie powiem, bo strona TBS-u jest nieaktualna.
Jeszcze jedną rzecz dodajmy. Pamiętajmy, że w większości z mieszkań TBS-owskich korzystają osoby bez zdolności kredytowej, więc to też nie jest tak, że taki kredyt można zaciągnąć z myślą, że on do nas wróci w momencie, w którym przestaniemy to mieszkanie wynajmować. To są najczęściej osoby, które albo zdolności nie mają, albo nie jest ich stać na to, żeby ten kredyt spłacać.
Pan Stanisław Kop, co zrobić z tymi mieszkaniami?
Z tą stroną najpierw trzeba coś zrobić i myślę, że to jest pomysł na interpelację, jedno z pierwszych, które możemy razem złożyć we czwórkę, jak tu siedzimy. Natomiast wydaje mi się, że trzeba ten trend, który właśnie występuje w Szczecinie w postaci TBS-ów, kontynuować. Jest to, ja właśnie też próbowałem dotrzeć do paru informacji na stronie, ale było ciężko. Natomiast jest to dobry pomysł, żeby dać mieszkańcom możliwość w ten sposób zamieszkać w dobrej jakości budynkach i lokalach. Oczywiście ta kwestia mieszkań komunalnych to już jest jakby no, znaczna mniejszość i też wydaje mi się, że to jest już dla naprawdę osób bardzo potrzebujących swojego lokum. A współpraca rządu i samorządu myślę, że powinna polegać na tym, że rząd wspiera program związany z kredytem, bezpiecznym kredytem na zakup mieszkania własnego. Jeżeli kogoś na to nie stać, nie ma takiej możliwości, to schodzimy piętro niżej. Mamy ten TBS, który umożliwia zamieszkanie w godnych, dobrych warunkach mieszkalnych. No a jeżeli tutaj na tym poziomie znowu ktoś nie jest w stanie tego finansowo udźwignąć, no to schodzimy już na poziom mieszkań komunalnych z bilkowskich i myślę, że tutaj trzeba kontynuować ten trend, który właśnie występuje w mieście, czyli takie albo z bilk. I tutaj faktycznie trzeba też remontować te mieszkania komunalne, bo one w centrum nie są najlepszej jakości. Natomiast ten TBS też myślę, że jeżeli, bo nawet na północy, tu Wiktoria Rogaczewska jest radną z północy, no to przy Szosie Polskiej trzeci etap, tak, jest budowany. Ja czytałem komentarze mieszkańców, którzy są zachwyceni tym, jak w ogóle TBS zbudował te mieszkania, bo przecież są zaskoczeni, że da się wybudować ładne, estetyczne bloki mieszkalne z odpowiednią odległością między sobą, z odpowiednią infrastrukturą w osiedlu. Oczywiście tutaj mankament, jak zwracają uwagę, no to kwestia skomunikowania tego z resztą miasta w postaci Szosy Polskiej, która jest nie tak przepustowa, jak jest to potrzebne, czy nawet z brakiem odpowiednich połączeń autobusowych, no ale to już jest jakby kwestia samej gminy, natomiast TBS spisał się tu świetnie i te wizualizacje tego kolejnego etapu pokazują, że ten trend no, będzie kontynuowany, więc tylko się cieszyć.
Czyli wszyscy są zgodni, mieszkania dla młodych niech buduje szczeciński TBS.
Tak, ja myślę, że podeprę się jeszcze z danymi, że teraz jest tak, że w zasobie gminnym jest 25 tysięcy mieszkań, z czego 1,5 i tu właśnie są te mieszkania TBS-owskie, a niecałe 1,5 tysiąca to są mieszkania, które należą do spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne. Więc tutaj widzimy te dysproporcje, ale myślę, że ten trend jest dobry. Powinniśmy zostać przy budownictwie TBS-owskim, bo to funkcjonuje, sprawdza się. Tak jak Stanisław powiedział tutaj też o wzrostowym wzgórzu, które jest świetnym osiedlem. Ja też tam wielokrotnie byłam, tam jest biblioteka, w pobliżu są sklepy, więc to jest taka trochę namiastka 15-minutowego miasta, gdzie mamy wiele usług publicznych w zasięgu pieszym. Myślę, że przyjdzie też obwodnica szczecińska, więc będzie lepszy dojazd do szosy polskiej, do tych osiedli, ale jednocześnie nie powinniśmy pomijać tych mieszkań, które są w okolicy, bo mieszkańcy się na to uskarżają, ja ich w pełni rozumiem. Powinniśmy też myśleć o rewitalizacji tych terenów.
No, natomiast dla młodych, no jeżeli, bo tu trzeba patrzeć na cały przekrój społeczeństwa, tak? I też tego młodego. Jeżeli są osoby młode, które mogą skorzystać z rządowego programu, to i chcą, bo też w Polsce mamy takie poczucie, że każdy musi mieć mieszkanie na własność. I oczywiście to jest najlepsze, ale no, też mamy takie czasy, że nie każdy od razu ma taką możliwość, więc te TBS-y dają jakieś właśnie możliwości, żeby mieć dobre warunki mieszkaniowe. No a jeżeli mamy możliwość zaciągnięcia tego bezpiecznego kredytu rządowego, bo teraz rząd przygotowuje już konkrety, chyba ruszył konsultacje nawet społeczne w tej sprawie, no to trzeba też patrzeć na to, że młodzi mogą z tych rządowych programów korzystać, więc gmina powinna mieć jakby swoje spektrum działania w sprawie mieszkania i ogólnie dla mieszkańców miasta, ale i też dla młodych i oczywiście kwestia rządowa, która nie koliduje jedno z drugim. Tak?
To pan Mateusz Gieryga mówił, że problemem jest ten wkład własny. Dodam, że ten rządowy program mówi również o tym, że można będzie wziąć gwarancję rządową na to, żeby na ten wkład własny w TBS-ie czy też w spółdzielni mieszkaniowej dany najemca czy też przyszły właściciel mieszkania miał pieniądze. Jak to wyjdzie? Zobaczymy w praktyce, zobaczymy po konsultacjach. A tu mówili Państwo również o tym, żeby skupić się na takich ważnych, małych rzeczach dla mieszkańców, bo oni tego najbardziej potrzebują. Lada moment zostanie otwarty akwapark w Szczecinie. Jeżeli Państwo mieliby za swojej kadencji decydować, czy gminna spółka powinna budować taki akwapark, zaciągać kilkaset milionów złotych kredytu, jak Państwo by teraz głosowali? Pan Stanisław Kaup.
No jeżeli miałbym do wyboru budowę akwaparku, a remont ulicy Budziszyńskiej, to przepraszam, ja wybieram ulicę Budziszyńską. Znaczy, ja wiem, że to są też niespółmierne koszty, natomiast dobrze, że powstał akwapark, dobrze, że powstał w Szczecinie stadion. To są ważne inwestycje, natomiast trzeba się zastanowić, czy nie pominęliśmy gdzieś w pewnym momencie tych inwestycji blisko mieszkańców, właśnie jak remonty na przykład dróg, no bo każdy korzysta z drogi, a nie każdy z akwaparku.
Pan Mateusz Gieryga.
Ja myślę, że dzisiaj ten trend, który zaczyna obierać Szczecin, jest dobry. Znaczy my zaczynamy z jednej strony prowadzić torową rewolucję, zaczynamy przerabiać nasze ulice w centrum i rozchodzi się ta siatka coraz bardziej na osiedla, a z drugiej strony powstają inwestycje, które przyciągają i turystów, i mieszkańców. Znaczy przez wiele lat nie mieliśmy akwaparku w Szczecinie, wszyscy jeździli do Gryfina. Teraz go będziemy mieli. Mamy Morskie Centrum Nauki. Będziemy mieli też, mam nadzieję, bo wszystko się co do tego skłania, nową siedzibę Teatru Współczesnego w Szczecinie. Więc z jednej strony musimy pamiętać o mieszkańcach, ale wyważyć to też z inwestycjami, które prowadzi miasto dla wszystkich mieszkańców. Znaczy, musimy oczywiście remontować ulice, musimy prowadzić renowację ścieków, kanalizacji i odpływu deszczówek. Musimy remontować chodniki, ustawiać stacje roweru miejskiego, ale nie możemy zapominać o tym, że musimy też tworzyć miejsca dla wszystkich mieszkańców. Takie centra młodzieżowe, o których mówiła Wiktoria, czy właśnie fabryka wody, o której rozmawiamy, która będzie niedługo otwarta. Więc to wszystko musi być w synergii. Znaczy nie możemy zapominać o tym, że jeśli wchodzimy w osiedla, to mamy też te części wspólne dla wszystkich mieszkańców i również dla turystów, bo pamiętajmy, że osoby, które przyjeżdżają tutaj, zostawiają swoje pieniądze tutaj u naszych przedsiębiorców, u naszych inwestorów, to również przyszłość w rozwoju miasta.
Pani Wiktoria Rogaczewska, czy jeżeli teraz miałaby pani podjąć decyzję, czy Szczecin powinien budować akwapark, czy miejska spółka powinna budować akwapark, to jaka to byłaby decyzja?
Ja też trochę powiem przewrotnie, jak Stanisław. Gdybym miała do wyboru, czy zagłosować za budową Teatru Współczesnego, a już w ogóle Teatru Współczesnego na północy, nie wahałabym się. W dużą inwestycję celowałabym Teatr Współczesny, nowa siedziba. Ale jeśli już mamy fabrykę wody, myślę, że musimy czerpać z tego korzyści i wierzyć, że to przyniesie nam rozwój turystyczny miasta. Ale oczywiście nie możemy pomijać tych mniejszych inwestycji dotyczących tych bliżej mieszkańców i ja będę za takimi inwestycjami.
Pani Julia Szałabawka, był kiedyś pomysł, lepiej budujmy 4 małe akwaparki, 4 małe baseny, żeby każda część Szczecina miała swój basen zamiast jednego dużego. Jest jeden duży, czy po prostu wpływy z biletów zapewnią odpowiednie finansowanie?
Znaczy ja tutaj też całkowicie zgodzę się z panią Wiktorem i z panem Stanisławem. Tak, najpierw powinniśmy zacząć od tych takich małych inwestycji, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom, bo to najczęściej jest przez nich wspominane. Czy oni tak codziennie będą chodzić do tej fabryki wody? Oczywiście, że nie, ale codziennie korzystają z ulic, codziennie brakuje im wiaty autobusowej i mokną w deszczu, więc najpierw małe inwestycje, a potem te większe. Więc tak jak tutaj pan Stanisław. Czy ulica Budzieszyńska i Powstańców Wielkopolski do remontu, czy fabryka wody? No jednak też tutaj remont ulic. Tutaj całkowicie się zgodzę.
Wiem, że chcę dodać jeszcze coś.
To jest tej miejskiej spółki. No oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w Szczecinie powstał akwapark, który będzie atrakcją dla osób, które przyjadą też z miejscowości w całym regionie, przyjadą do Szczecina, skorzystają z akwaparku, pewnie też przejdą się po Szczecinie, pójdą coś zjeść i jakby część tam pieniędzy zostanie w naszym mieście. Natomiast pytanie, czy to powinna miejska spółka? Jeżeli to był prywatny przedsiębiorca, a w Polsce mamy wiele akwaparków czy takich miejsc rozrywki budowanych przez przedsiębiorców i oni nawet się prześcigają w pewnych pomysłach, tworząc jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce, bo ono musi zarabiać. A miejska spółka jednak trochę inaczej funkcjonuje. Bo jeżeli mamy stratę, to oczywiście z budżetu to pokryjemy i każdy jest zadowolony. A my musimy pamiętać, że miasto ma ograniczony budżet i też ogromne potrzeby. Nie możemy wszystko kierować w stronę akwaparku, który powinien się sam finansować. No pytanie, czy będzie, bo to
jest... Takie jest założenie, że powinien się
nadzieję,
sam finansować.
Miejmy nadzieję.
7 maja składają państwo przysięgę. Pani Julia Szałabawka, czy jest trema?
Odrobinę. Przyznam szczerze, odrobinę jest.
I jakie oczekiwania będą na tej pierwszej sesji? Pani strony.
Ja się bardzo cieszę, że tutaj jest tak dużo debiutantów, więc nie będę tutaj sama. Gdzieś tam pomimo innych partii już wyczuwam, że gdzieś tutaj takie wsparcie normalne, ludzkie, emocjonalne na pewno gdzieś tutaj będzie, więc myślę, że będzie dobrze. Myślę, że tutaj będzie dobra współpraca między nami. No i zobaczymy, jak to.
Pani Wiktoria Rogaczewska, czy jest trema przed pierwszą sesją?
Trudno zaprzeczyć. Myślę, że wszyscy mamy duże oczekiwania, bo bardzo ciężko pracowaliśmy na to, żeby móc zasiąść w ławach Rady Miasta. Więc oczywiście jest trema, są oczekiwania, są ambicje, są plany. Chyba wszyscy nie możemy się tego doczekać.
Pan Mateusz Gieryga?
Może nie trema, ale myślę, że ogromny zaszczyt, że będę mógł reprezentować mieszkańców tak zwanego Pogodna, czyli również Szarkońskiego, Zawadzkiego, Łękna, Krzekowa, Bezrzecze czy Głębokiego. I raczej refleksja nad tym, jak spełnić wszystkie oczekiwania i jak dobrze odpowiadać na potrzeby mieszkańców.
Pan Stanisław Kaup.
Znaczy to będzie duże wyzwanie, ta cała 5-letnia kadencja. Ja bardzo wyczekuję już na to zaprzysiężenie, na to ślubowanie. W oczekiwaniu pisze interpelacje, już przygotowuje tematy, które chce się zająć, bo jest tego mnóstwo, szczególnie, że w kampanii byłem codziennie na ulicach osiedli i tych problemów, którzy mieszkańcy mi zgłaszali, było bardzo dużo, dlatego no, ten czas od wyborów do zaprzysiężenia wykorzystuję na przygotowanie no, takie merytoryczne też do działania. Czytam statut miasta, czytam ustawę o samorządzie gminnym, jestem prawnikiem, więc też chcę wnieść do Rady Miasta no, pewną jakość uchwałodawczą chociażby.
I kończymy kawiarenkę polityczną, a naszymi gośćmi byli najmłodsi, przyszli radni Szczecina, Julia Szałabawka, Wiktoria Rogaczewska, Mateusz Giryga oraz Stanisław Kaup. Prowadziła Jolanta Kowalewska. Dziękuję bardzo.